Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy. Dziś przypomnę, naszym gościem jest dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii i Polityki Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o rosyjskiej cerkwi prawosławnej i jej reakcji, narracji, stanowisku wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Panie doktorze, czy to stanowisko i jego radykalizacja to jest także efekt tego, że patriarcha Cyryl, czy generalnie zwierzchnicy kościoła rosyjskiej cerkwi prawosławnej nie pogodzili się i się nie pogodzą z samodzielnością, autonomią, autokefalią ukraińskiej cerkwi prawosławnej i tym, co się wydarzyło właściwie no, nieco przed 19 rokiem, no i w samym 19 roku, kiedy cerkiew ukraińska, jakby cerkwi ukraińskiej został nadany tomos, otrzymała tę niezależność, autokefalię.
Tak, oczywiście jest to poważny problem także dla tej cerkwi prawosławnej moskiewskiej, patriarchatu moskiewskiego, dlatego że po pierwsze ta cerkiew prawosławna na Ukrainie, ona jest cerkwią żywą, czyli jednak liczba wiernych, którzy chodzą do średnia liczba wiernych, którzy chodzą na nabożeństwa, jest wyższa niż w Federacji Rosyjskiej. Jeżeli przyjrzymy się na przykład składowi duchownych, czyli po prostu powołaniom w cerkwi prawosławnej patriarchatu moskiewskiego, także kapłanom, którzy pracują na terenie Federacji Rosyjskiej, to jest bardzo wielu młodych duchownych właśnie z Ukrainy. Czy jest to cerkiew żywa, cerkiew, która jest ważnym elementem także pozycji globalnej cerkwi prawosławnej patriarchatu moskiewskiego, ponieważ dzięki temu, że w skład owego patriarchatu wchodzi Ukraina i Białoruś, przede wszystkim jako ten rdzeń, bo też inne, ta cerkiew występuje na terenie innych państw, ale to jest rdzeń, można powiedzieć, tej cerkwi. Ona jest jedną z najbardziej wpływowych, najbardziej znaczących cerkwi na arenie międzynarodowej i też może dzięki temu prowadzić taką politykę dość radykalną wobec patriarchy Konstantynopola, patriarchy Bartłomieja. Bo prawda jest taka, że nadanie tomosu przez patriarchę ekumenicznego Bartłomieja, no, to był pewien element dłużej trwającego sporu między patriarchą Bartłomiejem i patriarchą Cyrylem, takiej rywalizacji o wpływy ogólnie w Światowej Cerkwi Prawosławnej, bo jak dobrze wiemy, patriarcha konstantynopolitański jest tym primus inter pares, czyli tym pierwszym wśród równych patriarchów. Tak tradycja cerkiewna uznaje. Jednak patriarcha Cyryl podważa jego rolę jako dominującego patriarchy czy wręcz przywódcy świata prawosławnego. I ta rywalizacja, ona jest dość intensywna od dłuższego czasu. A Ukraina była taką kulminacją, można powiedzieć, owej rywalizacji. Bo zauważmy, że tomos nadający autokefalię Ukrainie, on był tylko pewnym elementem tych szerszych reform, bo przede wszystkim już wcześniej patriarcha Bartłomiej cofnął zgodę wydano jeszcze w XVII wieku na administrowanie przez patriarchat moskiewski diecezją kijowską. Chodzi o to, że do XVII wieku diecezja kijowska podlegała pod patriarchat Konstantynopola. Dopiero w XVII wieku, pod koniec XVII wieku ta sytuacja się zmieniła i ta zgoda, która była wydana wówczas przez Konstantynopol, de facto była zgodą czasową. Więc patriarcha Konstantynopola mógł ją cofnąć i zrobił to. I zauważmy jeszcze jedną rzecz, że w takim wypadku to nie dotyczy tylko i wyłącznie Ukrainy, ale też Białorusi, bo metropolia kijowska obejmowała także terytorium dzisiejszej Białorusi. czyli zgodnie z tą decyzją patriarchy Bartłomieja, obecna Białoruś powinna podlegać także pod patriarchat konstantynopolitański. Więc to rodzi jak gdyby daleko idące reperkusje. Oczywiście formalnie, jeżeli chodzi o Białoruś, nic się nie zmieniło, bo biskupi białoruscy nie uznali tej decyzji. Ta sytuacja jest bardzo skomplikowana i oczywiście ona jest nie do przyjęcia z punktu widzenia interesów Moskwy, bo wiemy, że Moskwa od dawna łączy wpływy religijne z wpływami politycznymi i patriarcha Cyryl, czy wcześniej patriarcha Aleksy II, wspierali się wzajemnie z władzami rosyjskimi i umacniali swoje wpływy polityczne i religijne, tworząc swoistą symbiozę. Tak więc i podkreślmy jedną rzecz, że to zostało gdyby wyartykułowane teraz wprost w instrukcji przygotowanej przez 25. Światowy Rosyjski Sobór Ludowy, gdzie który dotyczył de facto interpretacji koncepcji ruskiego świata, ruskiego miru, jak należy ją rozumieć w tym wymiarze i politycznym, ale też kulturowym i religijnym.
No i wpadło proste sformułowanie, święta wojna.
Tak, święta wojna, czyli ta wojna Rosji przeciwko Ukrainie jest świętą wojną. Świętą wojną w obronie wartości, w obronie stylu życia rosyjskiego, w obronie ludności rosyjskiej i prawosławnej. Czyli wracamy de facto do narracji nacjonalistycznej z drugiej połowy XIX wieku, która była wykorzystywana przeciwko ludności polskiej, przeciwko kościołowi katolickiemu przez nacjonalistów rosyjskich. Pamiętamy między innymi kwestie wydzielenia chełmszczyzny, bo to dotyczy naszego przecież województwa. I jeżeli przeanalizujemy dyskusję wokół wydzielenia chełmszczyzny, mamy te same argumenty, czyli obrona ludności prawosławnej, obrona cerkwi prawosławnej przed zagrożeniem Zachodu. Przed zagrożeniem ze strony Kościoła katolickiego i ze strony polskiej szlachty i inteligencji. Teraz mamy trochę inną narrację, bo dalej bronimy oczywiście cerkwi prawosławnej i ludności prawosławnej, ale przed zagrożeniem ogólnie, przed zglobalizowanym, satanizowanym, zepsutym Zachodem, który chce narzucić swoje wartości, jak to określa właśnie patriarcha Cyryl, bo on w swoich wystąpieniach właśnie podkreśla, że te wartości są w cudzysłowie, czyli to nie są żadne wartości, tylko to jest właśnie co antywartości.
A czym jest właściwie ten sobór? Bo już padła dwukrotnie ta fraza Światowy Rosyjski Sobór Ludowy. Pytam też dlatego, że jak też można przeczytać w pańskim komentarzu dla Instytutu Europy Środkowej, to nie jest żadna instytucja taka formalna, cerkiewna, ale oczywiście powołana jeszcze w 1993 przez Aleksego II.
Tak, bo to jest taka instytucja, której celem jest gromadzenie wiernych cerkwi prawosławnej wspólnie z duchowieństwem i dyskutowanie na temat kluczowych kwestii dotyczących życia społecznego, politycznego i tak dalej. Czyli jest to instytucja, której zadaniem jest prezentowanie stanowiska cerkwi prawosławnej, ale szeroko rozumianej. Jako duchowieństwo i jako wiernych. I ta instrukcja, którą przygotowano po ostatnim soborze, takie instrukcje są przygotowywane po każdym soborze. Czyli one są kierowane do władz świeckich, do władz, jak tam określono, ustawodawczych i wykonawczych, w celu wdrożenia kluczowych aspektów szczególnie ważnych z punktu widzenia obrad tego soboru. Czyli po każdych takich obradach soboru powstaje dokument i dodajmy, że ten dokument jest zatwierdzany przez patriarchę Cyryla, czyli on ma jednak możliwość redagowania tego dokumentu, zmiany jego kształtu. Ma też możliwość rugowania pewnych elementów, które są nie do przyjęcia z punktu widzenia cerkwi prawosławnej. I jeżeli czytamy w tym dokumencie przykładowo, bo oczywiście to, że tam pada po raz pierwszy sformułowanie święta wojna, jest dla nas szokujące, ale na przykład jeżeli czytamy, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie jest walką narodowo-wyzwoleńczą narodu rosyjskiego przeciwko zbrodniczemu reżimowi kijowskiemu i stojącemu za nim kolektywnemu Zachodowi, który popadł w satanizm, to może nas przerażać po prostu, bo takich sformułowań jeszcze w dokumentach zatwierdzanych przez cerkiew prawosławną nie było. Jeżeli tam pada wprost sformułowanie, że Ukraina po wojnie, jeżeli będzie w ogóle funkcjonowała jako niezależne państwo, ma być obszarem wyłącznych wpływów rosyjskich, a władze ukraińskie nie mogą być rusofobiczne, czyli należy to rozumieć w ten sposób, że muszą być prorosyjskie, to pokazuje, jakie jest stanowisko polityczne, bo to jest ewidentnie nie kwestia jakiejś decyzji związanej z duchowością czy z religią, tylko stanowisko polityczne. Ale najbardziej przerażające jest to, że nie tylko Cerkiew Prawosławna nie uznaje odrębności państwa ukraińskiego, ale wręcz nie uznaje odrębności narodu ukraińskiego. I takie sformułowanie, że zjednoczenie narodu rosyjskiego powinno stać się jednym z priorytetów rosyjskiej polityki zagranicznej. Rosja musi powrócić do istniejącej od ponad trzech wieków doktryny trójjedynego narodu rosyjskiego, zgodnie z którą naród rosyjski składa się z narodów wieku Rusów, Małorusinów i Białorusinów, które są gałęziami podgrupami etnicznymi narodu rosyjskiego. Czyli widzimy, że wracamy do koncepcji trójjedynego narodu rosyjskiego, koncepcji XIX-wiecznej, od której odeszła nawet władza bolszewicka. Bo Lenin czy Stalin, oni nie twierdzili, że Ukraińczycy czy Białorusini są częścią wielkoruskiego narodu czy jednego narodu rosyjskiego, tylko prowadzili do pewnego stopnia wręcz autonomiczną politykę narodowościową. I w tych dokumentach, czy Lenina, czy Stalina, było miejsce dla odrębnego narodu ukraińskiego, czy odrębnego narodu białoruskiego. A tutaj widzimy, że Cerkiew Prawosławna wzywa władze rosyjskie, aby jednak zmierzały w kierunku połączenia tych trzech narodów w jeden. Jeżeli łączymy trzy narody w jeden, to de facto też łączymy trzy państwa w jedno, bo jaki jest sens funkcjonowania jednego narodu rosyjskiego w trzech odrębnych państwach, tak? Podobnie łączymy też te trzy cerkwie. Skoro łączymy narody, łączymy państwa, to też na obszarze tego tym będzie występowała tylko jedna cerkiew prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego. I to jest, no, to jest coś niebywałego, bo no, takiego czegoś nie było jeszcze w polityce rosyjskiej wprost artykułowanego od, jak już powiedziałem, XIX wieku.
A co na to wszystko, panie rektorze, władza Ukrainy, bo jej przedstawiciel przy ONZ stwierdził jakby w nawiązaniu do tych wytycznych Światowego Rosyjskiego Soboru Ludowego, że te instrukcje promują rasistowskie, ksenofobiczne, neonazistowskie i neokolonialne narracje. No i był apel o to, żeby no też przewodniczący Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ przemyślał, czy Sobór powinien dalej posiadać status doradczy tej instytucji, bo tak w tej chwili jest.
No właśnie, jeżeli chodzi o władze ukraińskie, tutaj mamy dość takie stanowisko wyważone, czy można powiedzieć. Nie wszyscy kluczowi przedstawiciele władz Ukrainy zdecydowali się komentować całą sprawę.
Pan pisze w komentarzu, proprezydencka frakcja Sługa Narodu zachowuje dość powściągliwe stanowisko.
Tak, i to jest konsekwencją przede wszystkim tego, że z perspektywy władz Ukrainy nie jest korzystne podnoszenie tej kwestii i na arenie tej wewnątrzukraińskiej i za granicą. Dlaczego? Przede wszystkim prezydent Wołodymyr Zełenski ma świadomość innej rzeczy, że Cerkiew Prawosławna będzie wykorzystywała sprawę ewentualnej likwidacji, bo mówmy też szczerze, że wraz z tym nowym dokumentem, nową instrukcją, która została, dajmy, zatwierdzona w marcu tego roku przez Patriarchę Cyryla 27 marca, ta instrukcja Światowego Rosyjskiego Soboru Ludowego, no pojawiły się głosy, że należy przyspieszyć pracę nad przepisami, które zlikwidują czy zakażą funkcjonowania ukraińskiej cerkwi prawosławnej lojalnej wobec Moskwy na terenie Ukrainy. Jednak te argumenty o tym, aby te prace przyspieszyć, zderzały się z argumentami przeciwnymi. Bo zauważmy, o czym też głośno się nie mówi. Nie każdy ma świadomość tego, że w toku dyskusji wokół pakietu pomocowego amerykańskiego, pakietu, który obejmował aż 61 miliardów dolarów, Republikanie podnosili jako jeden z argumentów przeciwko udzielaniu pomocy Ukrainie, że Ukraina obecnie pracuje nad przepisami, które mają uderzać w ludność chrześcijańską. Oczywiście jest to efekt aktywności dezinformacyjnej czy propagandowej Federacji Rosyjskiej, która sufluje takie hasła nie do końca zorientowanym w sytuacji wyznaniowej republikanom, bo prawda jest taka, że cerkiew prawosławna, oczywiście nie cała, ale część duchowieństwa prawosławnego wspiera agresję rosyjską i ponad 70 spraw wszczęło SBU od początku agresji tej pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainę przeciwko duchownym prawosławnym za wspieranie bezpośrednie, czy słowne, czy nie tylko słowne, agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Więc to jest problem nie tylko, można powiedzieć, polityki wyznaniowej, ale też bezpieczeństwa państwa. Tym niemniej jednak prezydent Zełenski ma świadomość tego, że pomoc Zachodu jest w tym momencie kluczowa. I tego typu oskarżenia o nietolerancję religijną, o prześladowanie jednej z największych cerkwi prawosławnych na Ukrainie, w tym momencie mogą zaszkodzić Ukrainie w kontekście także starania się o dalsze pakiety pomocowe, ale też, co jest równie ważne, mogą spowodować dość trudną sytuację wewnętrzną. Bo jednak część społeczeństwa ukraińskiego popiera ukraińską cerkwę prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego, dalej uczęszcza nabożeństwa do tych cerkwi, to pierwsze. A po drugie zauważmy, że przed przeforsowaniem tych przepisów, które mają w założeniu zakazywać dalszej działalności tej cerkwi lojalnej wobec Moskwy na Ukrainie, władze Ukrainy zdecydowały się na taki eksperyment, można powiedzieć, czyli wydały w zeszłym roku nakaz strukturom cerkiewnym lojalnym wobec Moskwy opuszczenia Ławry Peczerskiej. Minął już ponad
rok. Czyli jakby miejsca z punktu widzenia prawosławia najważniejszego.
Tak, oni mieli opuścić budynki cerkiewne Ławry Peczerskiej. Tu pan redaktor zauważył kluczowego na Ukrainie miejsca kultu wyznawców tej cerkwi prawosławnej do 29 marca zeszłego roku. Minął już ponad rok, dalej duchowni cerkwi prawosławnej lojalnej wobec Moskwy przebywają na terytorium Ławry. Czyli ponad rok minął i władzom Ukrainy nie udało się wyrugować tych duchownych z tego obszaru. To pokazuje też, że nawet jeżeli te przepisy wejdą w życie, to ich wcielenie, ich implementacja może być bardzo trudna. A nawet jeżeli władze decydują się na ten krok, to wywoła to protesty społeczne na masową skalę.
To a propos protestów, we wspomnianym już dzisiaj komentarzu pisze pan o tym, że ta radykalizacja stanowiska rosyjskiej cerkwi prawosławnej wywołała oburzenie za granicą. Kto zaprotestował najgłośniej?
Oczywiście tutaj najgłośniej zaprotestowały te podmioty, które sąsiadują z Ukrainą. I tutaj przede wszystkim władze Estonii. Władze Estonii, także z tego względu, że na terenie Estonii funkcjonuje cerkiew prawosławna autokefaliczna, ale też cerkiew prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego. I zauważmy, że właśnie sobór Estonii Cerkwi Prawosławnej, tej lojalnej wobec Moskwy, odciął się od instrukcji wydanej przez Światowy Rosyjski Sobór Ludowy. A parlament Estonii przegłosował uchwałę, zgodnie z którą on jak gdyby zobligował władze Estonii do rozpoczęcia procesu uznania Patriarchatu Moskiewskiego za organizację wspierającą agresję militarną przeciwko Ukrainie. Czyli de facto to też jest taki, można powiedzieć, sygnał, że to może iść w tym samym kierunku co na Ukrainie, czyli doprowadzić do zakazu funkcjonowania terytorium Estonii struktur cerkiewnych lojalnych wobec Moskwy. Mimo tego, że jak już powiedziałem, że wcześniej synod cerkiewny estoński tej cerkwi lojalnej wobec Moskwy odciął się od tego. No i oczywiście taką kluczową instytucją, która skupia większość kościołów chrześcijańskich przede wszystkim w skali globalnej, czyli Mam tu na myśli Światowa Rada Kościołów. Ona też zwróciła się do patriarchy Cyryla z prośbą o wyjaśnienie. Tym bardziej, że Jerry Pillay, który jest sekretarzem generalnym tej organizacji, podkreślał, że jeszcze w maju 2022 roku patriarcha Cyryl dystansował się do koncepcji świętej wojny i stwierdził w rozmowach z przedstawicielami tej struktury, że on nie uważa tej wojny jako wojny, jako świętej wojny. No jednak ta sytuacja się zmieniła w ciągu tego okresu. Po części, jak już mówiliśmy, ona może też wynikać z tego, że obecnie obserwujemy stopniową jednak ofensywę armii rosyjskiej. Rosjanie zdobywają nowe tereny i być może Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego uznała, że taka postawa jednoznaczna może wzmocnić pozycję tej cerkwi w państwie rosyjskim, co będzie miało też przełożenie później na pozycję tej cerkwi na terenie Ukrainy.
Czy tak się stanie, to oczywiście będziemy to obserwować. To, co wiadomo na pewno, to że jednak nie będzie możliwy powrót do sytuacji wyznaniowej sprzed tej pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Co do tego chyba pełna zgoda.
Oczywiście tak.
I mówił te słowa dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii i Polityki Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, który był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.